Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Premier Donald Tusk nie widzi potrzeby dymisji po ujawnieniu taśm kompromitujących jego rząd.
Na konferencji prasowej premier stwierdził, że szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz i prezes NBP Marek Belka raczej rozmawiali o tym, jak pomóc państwu polskiemu, a nie jak zaszkodzić. Dlatego, jak oświadczył, nie ma powodów, by zdymisjonować Sienkiewicza.
Donald Tusk powiedział też, że nie wysyłał ministra spraw wewnętrznych na rozmowy z szefem NBP.
Premier podkreślił ponadto, że mamy do czynienia z destabilizacją państwa przez proceder nielegalnego zakładania podsłuchów i że nie będzie uczestniczył w planie obalania rządu.
Zapowiedział jednocześnie zaangażowanie skompromitowanego ministra Sienkiewicza w wyjaśnienie sprawy ujawnionych podsłuchów. Ma ono dotyczyć także szefów służb.
Odnosząc się natomiast do rozmowy byłego ministra transportu Sławomira Nowaka z byłym wiceministrem finansów Andrzejem Parafianowiczem, premier Donald Tusk powiedział, że była ona dyskwalifikująca.
Przyznał rację prokuraturze, która wszczęła śledztwo w związku z ujawnioną rozmową. Sam Sławomir Nowak poinformował, że odchodzi z PO.
Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, odnosząc się do konferencji premiera, mówił, że mamy sprzeczność między tłumaczeniami Donalda Tuska a nagraniem szczerej rozmowy dwóch funkcjonariuszy polskiego państwa.
I tą sprzeczność trzeba wyjaśnić na drodze procesowej poprzez zeznania pod odpowiedzialnością karną, poprzez sięgnięcie do bilingu, sięgnięcie do treści komputerów, mailowej korespondencji pomiędzy wysokimi urzędnikami. Myślę, że jeśli Komisja Śledcza ma jakiekolwiek uzasadnienie w polskim systemie prawnym, to dla wyjaśnienia właśnie tej konkretnej afery, z którą mamy do czynienia. Premier poszedł w zaparte i mam nadzieję, że ta droga doprowadzi go do utraty władzy.
Zbigniew Ziobro powiedział, że Solidarna Polska poprze inicjatywę konstruktywnego wniosku o wotum nieufności. Nie wyklucza jej także SLD.
Wniosek w tej sprawie zapowiedział wcześniej prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Mamy wszelkie przesłanki, jak mówił były premier, żeby uznać, że ta władza musi odejść. Jedyną właściwą reakcją w tej sytuacji jest dymisja rządu, dodał.
Zapowiadamy wotum nieufności dla rządu i można powiedzieć, że tą konferencją prasową otwieramy rokowania międzypartyjne w sprawie kandydata na premiera. Nie zgłaszamy wtedy, jak to było w roku 2013, z góry kandydata, tylko chcemy o tym rozmawiać. Bo naprawdę każdy dzień trwania tego rządu zagraża bezpieczeństwu państwa.
Twój ruch proponuje samo rozwiązanie parlamentu. Kierownictwo PSL-u zbiera się w środę i wtedy przedstawi własne scenariusze. Obecnie konsultacje prowadzą prezesi wojewódzcy partii.
Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.
Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS-u, podkreśla, że minister sprzeniewierzył się przysiędze, jaką składał, obejmując urząd.
Przysięgał dochowania wierności konstytucji i innym prawom oraz przysięgał, że dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą jego największym nakazem. Tymczasem okazuje się, że działa w imieniu i na rzecz wyłącznie pewnej grupy politycznej, Platformy Obywatelskiej, że ubija deale z prezesem Narodowego Banku Polskiego, których celem jest to, żeby nie dopuścić do władzy Prawa i Sprawiedliwości.
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w związku z opisanymi we wproście nagraniami rozmów między byłym ministrem transportu a byłym wiceministrem finansów.
Będzie też śledztwo w sprawie nielegalnego podsłuchu. W związku z nagraniami Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza kilka miejsc w poszukiwaniu materiałów, które mogą być dowodem w sprawie, poinformował rzecznik ABW Maciej Karczyński.
Sprawdzamy przede wszystkim m.in. w jaki sposób doszło do nagrań i kto mógł je wykonać. W ramach tych wstępnych naszych czynności nasi funkcjonariusze ustalili osoby oraz miejsce, które mogą mieć związek z nagraniami, które są przedstawiane w mediach. Na podstawie analizy zebranych tych materiałów oraz wniosku jednej z osób i we współpracy z prokuraturą ABW weszła na przeszukanie do kilku wytypowanych miejsc celem zabezpieczenia materiału mogącego stanowić dowód w sprawie. Aktualnie trwają czynności.
Członkowie Rady Polityki Pieniężnej oczekują wyjaśnień od prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki na temat jego wypowiedzi dotyczącej działalności Rady. Sprawa dotyczy ujawnionej przez Wprost rozmowy szefa NBP-u z szefem MSW.
Jako członek Rady profesor Andrzej Kaźmierczak poczuł się urażony.
Jest mi bardzo przykro jako członkowi Rady Polityki Pieniężnej, iż jej przewodniczący, pan Marek Belka, w ten sposób wypowiada się o Radzie Polityki Pieniężnej, nazywając ją, pieprzoną radą. No, to mnie bardzo zabolało, dlatego, bo ja staram się wykonywać swoje obowiązki bardzo rzetelnie, bardzo dobrze przygotowuję się do wszystkich zebrań pod względem merytorycznym, studiuję wszystkie materiały, które są na Radę dostarczane i stąd no, bardzo mi jest przykro, że tak zostałem oceniony przez przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej Belkę.
Profesor zapowiedział, że jutro na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, której przewodniczącym jest właśnie Marek Belka, będzie się domagał wyjaśnień, dlaczego negatywnie ocenia Radę i tworzy jej zły wizerunek.
Kontrowersje budzi również sprawa braku niezależności prezesa Narodowego Banku Polskiego od rządu. O tym, że doszło do naruszenia niezależności Banku Centralnego, mówi Leszek Balcerowicz, były prezes NBP.
Narodowy Bank Polski ma być niepolityczny. Ma być niezależny, a żeby był niezależny, nie może być polityczny. To znaczy nie może wchodzić w jakieś porozumienia z jakimikolwiek politykami.
Niedopuszczalnym zaangażowaniem politycznym było też żądanie przez Belkę dymisji ministra finansów Jacka Rostowskiego, który 5 miesięcy po spotkaniu stracił stanowisko.
Narodowy Bank Polski może przekazywać rządowi zysk, jednak nie ma prawa finansować deficytu budżetowego poprzez wykup rządowych obligacji przez podległemu banki.
Marek Belka o tym wie, stąd potrzebna była nowelizacja ustawy o Narodowym Banku Polskim, którą we wtorek ma zająć się rząd i która również była przedmiotem rozmów między Belką a Sienkiewiczem.
Ustawa ta umożliwia bezpośredni skup obligacji rządowych przez bank centralny, mówi Marek Kułakowski, przewodniczący Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber.
Gdyby ta ustawa przeszła, osłabieniu uległaby pozycja Rady Polityki Pieniężnej. Z kolei też bardzo ważny i istotny punkt, to znaczy bank centralny mógłby zwiększać ilość pieniądza skupując obligacje polskie, czyli coś, co jakby do tej pory nie mieliśmy z tym do czynienia. W ten sposób bank centralny pomógłby rządowi w finansowaniu deficytu. Byłby to swego rodzaju podatek inflacyjny. Znaczy podaż pieniądza, wzrost ilości pieniądza w gospodarce brałby się ze skupowania obligacji emitowanych przez rząd. Oczywiście za pośrednictwem sektora finansowego.
Rada może naciskać na prezesa Belkę, żeby ten ustąpił ze swojego stanowiska. Gdyby tak się stało, jego miejsce jako pełniący obowiązki zająłby pierwszy zastępca prezesa Piotr Wiesiołek.
Jeżeli sam nie zrezygnuje, jedyną opcją odwołania Marka Belki jest postawienie go przed Trybunałem Stanu.
Rząd podpisał niekorzystne umowy na budowę gazociągów, które rozprowadzą gaz z terminala LNG w Świnoujściu. Przyznaje to Andrzej Parafianowicz, wiceprezes Zarządu do Spraw Korporacyjnych PGNiG, w rozmowie z byłym ministrem transportu Sławomirem Nowakiem.
Nowe światło na budowę gazociągu rzucają kolejne fragmenty ujawnionych przez tygodnik Wprost taśm. Parafianowicz podkreśla, że tak on, jak i członkowie zarządu PGNiG są w trudnej sytuacji. Chodzi o dostawy katarskiego gazu.
Parafianowicz. Oni podpisali takie niekorzystne umowy, co pozwala Włochom się bezkarnie opóźniać. Nowak. Nie, bezczelni są. Ja pamiętam, że z dozorem technicznym walczyłem. Jeszcze Budzanowski był. Dozór przychodzi. Wiesz, ci Włosi chcą kłaść rury bez żadnych atestów, bez niczego. No to po prostu przyjdzie pierwsza, lepsza kontrola i to wszystko wywali w powietrze. Parafianowicz. A wiesz, Katarczycy już tankują pierwszy gazowiec. Nie. Nowak. I co z nimi? Parafianowicz. Będzie sobie pływał w Bałtyku. Śmiech. To jest duży tankowiec. Nie wiem, czy da radę zawrócić, zanim się złamie tak od Szwecji.
Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, podkreśla, że te taśmy odsłaniają kłamstwo. Przez cały czas zwodzono nas, że inwestycja zostanie oddana wkrótce do użytku.
Tutaj się okazuje, że drwiąco pan wiceprezes PGNiG-u, przypomnijmy, że PGNiG jest bezpośrednio zainteresowany w tej inwestycji, chociaż jej nie realizuje, tylko realizuje kontrakt gazowy dla gazoportu. Mówi, że to będzie jesień 2015 roku, a na ulicy to mówią, że 2017. No mamy do czynienia z absolutną dezynwolturą, beztroską, brakiem odpowiedzialności. Ci ludzie po prostu powinni odejść. Powinni odejść ministrowie, powinni odejść prezesi, a przede wszystkim powinien odejść Donald Tusk i jego rząd.
Księża biskupi protestują przeciwko zaplanowanej prezentacji pseudospektaklu Golgota Piknik, który jawnie kpi z męki Jezusa Chrystusa.
Specjalny list w tej sprawie ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Episkopatu Polski, skierował do organizatorów poznańskiego Malta Festival, w ramach którego ma dojść do bluźnierstwa. Oświadczenie wydał również ksiądz biskup Wiesław Mering, metropolita włocławski.
Mamy do czynienia nie tylko z obrazą uczuć religijnych, o czym mówi nasza konstytucja, ale również z prowokowaniem do wystąpień doprowadzających do desperacji ludzi, którzy nie widzą innej możliwości położenia kresu poniżaniu ich i kpieniu z tego, co dla nich jest największą wartością i świętością, napisał w liście arcybiskup Gondecki.
Jak podkreślił, postępowania dyrekcji festiwalu nie można usprawiedliwić wolnością poszukiwań w sztuce oraz wolnością słowa. Ta bowiem nie oznacza wcale wolności do obrażania kogokolwiek i naruszania czyjejkolwiek godności.
Milczeć nie wolno, bo to słusznie może być odbierane jako przyzwolenie i obojętność na zło, napisał natomiast ksiądz biskup Wiesław Mering.
Przewodniczący Rady Episkopatu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego zaapelował przy tym o mądre decyzje do wszystkich, którym droga jest nasza polska kultura, a którzy decydują o środkach finansowych umożliwiających wystawienie Golgota Piknik. Diecezjan zachęcił z kolei do masowego wspierania protestów.
Anna Kołakowska z Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę mówi, że listy księży biskupów utwierdzają w przekonaniu o słuszności podejmowania walki w obronie wiary i wartości.
To my przede wszystkim z tego listu niezmiernie się cieszymy. Ja uważam, że ten list jest dla nas wielkim wsparciem. Dodaje nam takiej siły do walki, że nie jesteśmy sami, że mamy to bardzo mocne wsparcie Kościoła. Chciałabym też jeszcze dodać, że właściwie już od dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap tej naszej walki, a mianowicie rozpoczynamy blokowanie kont internetowych Fundacji Malta oraz Centrum Kultury Zamek, bo Centrum Kultury Zamek jest w takim samym stopniu odpowiedzialne za wystawienie tej sztuki jak Fundacja Festiwalu Malta. Zwracamy się do wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro naszej wszystkim ojczyzny, bo walka z wiarą katolicką to jest też walka z polskością, abyście Państwo wysyłali maile z krótką protestacyjną treścią.
Bluźnierstwo jest zaplanowane na 27 i 28 czerwca. W tych dniach odbędzie się również protest przeciwko wystawieniu pseudospektaklu.
Sąd rejonowy w Radomiu podtrzymał decyzję kozienickiej prokuratury, która umorzyła śledztwo w sprawie zdejmowania krzyża z polecenia komendanta miejskiego policji w Radomiu Karola Szwalbe i przekroczenia przez niego uprawnień.
Sąd na wniosek Ryszarda Nowaka, przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami i Przemocą, rozpatrywał dziś zażalenie w sprawie usuwania krzyży z posterunków.
Przewodniczący komitetu nie ukrywa swojego zdziwienia po decyzji, jaką podjął sąd.
Zdziwieni jesteśmy, dlatego że jest to niezgodne z tym, co powiedział w tamtym roku, 9 grudnia 2013 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie, który powiedział wyraźnie, że krzyże mogą wisieć nawet w Sejmie i nie powinny nikomu przeszkadzać. A więc ta dzisiejsza decyzja Sądu Rejonowego w Radomiu jest dla nas bardzo niekorzystna i niesprawiedliwa. Ale muszę zauważyć, że od kilku dni policjanci z Radomia dzwonili, mówiąc, że ten wyrok jest już napisany. A więc pani sędzia dzisiaj przyszła z gotowym wyrokiem. Mało tego, sędzia stwierdziła, że w ogóle tylko jest jeden świadek, który widział, że komendant Szwalbe zdejmował krzyże albo rozkazywał zdejmowanie krzyży. A jest to niezgodne z tym, co stwierdziła prokuratura.
Decyzja sądu jest prawomocna.
Sekretarkę, która sprzeciwiła się usunięciu krzyża, komendant miał przesunąć na inne stanowisko. Miał on także namawiać policjantów, by nie uczestniczyli w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę.
Rosja zakręciła kurek z gazem dla Ukrainy.
Rosyjski koncern Gazprom poinformował o przejściu na system przedpłat z powodu nieuregulowania w terminie przez stronę ukraińską długów za odebrany surowiec.
Gazprom poinformował też, że wystąpił do sądu arbitrażowego w Sztokholmie o wyegzekwowanie od ukraińskiego koncernu Naftohaz długu z wysokości prawie 4,5 miliarda dolarów za odebrany, ale nieopłacony gaz.
Doktor Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego mówi, że Rosja z premedytacją będzie wykorzystywała wszystkie czynniki ekonomiczne, żeby podkopać pozycję obecnego rządu na Ukrainie.
Tak naprawdę Rosji chodzi w wymiarze dalszym o doprowadzenie do rewolucji socjalnej na środkowej Ukrainie i Rosja będzie dążyła do obalenia tego rządu, o podkopanie popularności obecnemu prezydentowi, tak żeby pokazać, że ani obecny rząd, ani obecny prezydent nie jest w stanie rozwiązać problemu związanych z sytuacją sytuacją na wschodzie Ukrainy, a z drugiej strony nie jest w stanie rozwiązać zwykłych socjalnych potrzeb przeciętnego Ukraińca, nie jest w stanie dać im pewnych perspektyw.
Prezes Państwowej Spółki Paliwowej Naftohaz Andrii Kobolew ocenił, że Ukraina przetrwa bez dostaw paliwa z Rosji co najmniej do grudnia.
Ukraiński minister energetyki Jurij Prodan zapewnił ze swej strony, że cała sytuacja nie wpłynie na tranzyt surowca z Rosji do odbiorców na zachodzie Europy.
Ukraina ogłosiła też, że zwraca się do Komisji Europejskiej o zezwolenie na zwiększenie tzw. rewersowych dostaw gazu ze Słowacji. Ponadto złożyła pozew przeciwko Rosji w sądzie arbitrażowym.
Tymczasem premier Rosji Dmitrij Miedwiediew poinformował, że jego kraj gotów jest kontynuować rozmowy z Ukrainą na temat dostaw gazu pod warunkiem uregulowania przez Kijów długów za odebrany surowiec.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy opowiedziała się za jednostronną demarkacją granicy z Rosją. Sekretarz Rady wyjaśnił, że decyzja ta związana jest z zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego ze strony Rosji.
Na wschodniej Ukrainie działają wspierani przez Federację Rosyjską ludźmi i sprzętem uzbrojeni bojownicy prorosyjscy.
Ukraina rozpatruje także możliwość zamknięcia wszystkich przejść granicznych z Rosją oraz zakaz zawijania rosyjskich statków do ukraińskich portów.
Władze Ukrainy rozpatrują też wprowadzenie stanu wojennego w objętych prorosyjską rebelią obwodach donieckim i ługańskim, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za to spotkanie.